widzieć, a przestać widzieć to jest masakra. Bo jak się nie widzi od małego i człowiek z tym żyje, nie? No ja widziałem normalnie, na obydwa oczy przestałem widzieć. W ciągu miesiąca, w ogóle. Jedna łona, tylko tak jakby pani stała przede mną, to tylko posąg stoi.
Pani też czeka na operację zaczyn,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Pani ma bardzo wysoką krótkowzroczność,
tak,
prawda?
Tak, na lewe nie widzę, tylko prawe mi zostało.
Dzisiaj będzie operacja zaćmy przeprowadzona. Tak. Przy okazji operując zaćmy jesteśmy w stanie wadę wzroku skorygować trochę. Możemy. Teraz pani ma okulary minus ile? Minus
16 i cylindry 16. Minus 3. Mam cykora, jak to się mówi.
Operacje są przeprowadzone w trybie jednodniowym. Później pojawiają się na wizycie kontrolnej.
Około 2 tygodni.
Na moich oczach odbyła się w zasadzie rewolucja w okulistyce. Mini-inwazyjna chirurgia zaćmy, jaskry, ciała szklistego i siatkówki, to jest w ogóle przełom. Chirurgia refrakcyjna, zastosowanie laserów, nowoczesne terapie chorób plamki przywróciły wzrok milionom ludzi.
Coraz większe wymagania mamy co do widzenia, coraz musimy widzieć precyzyjnie, musimy czytać tekst na telefonach, w komputerach. Wszyscy prawie prowadzą samochód, wszyscy oglądają telewizję i nasi pacjenci mają też duże oczekiwania. Też niektóre choroby leczymy dużo wcześniej niż kiedyś ze względu na lepszą diagnostykę.
Przed wojną było kilku okulistów, ale jakichś wielkich tutaj zaawansowanych terapii to się nie prowadziło.
Profesor Zbigniew Zagórski, wieloletni kierownik Katedry Okulistyki imienia profesora Krwawicza.
Był oddział miejski. Po wojnie to się zmieniło. Powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Lekarski. No i tam próbowano zorganizować katedrę i klinikę okulistyki. Było 3 specjalistów, którzy przyjechali ze wschodu. To był profesor Abramowicz z Wilna, docent Jasiński z Łódzka i doktor Krwawicz z Lwowa. Uniwersytet Jana Kazimierza skończył w 1938 roku. Się doktoryzował i zrobił specjalizację tam już podczas wojny. Profesor Abramowicz tu miał problemy z zorganizowaniem tego i dostał ofertę w Gdańsku, wyjechał. Docent Jasiński jakoś tutaj nie zyskał uznania Rady Wydziału, także w 1948 roku powołano profesora Krwawicza. Był pracowity, też wymagał od współpracowników, żeby pracowali. No, to była klinika wtedy jedyna, gdzie przychodziło się do pracy po południu drugi raz, żeby badać chorych, przeszli do kliniki opisać, czyli to jeszcze przynajmniej godzinę. No ale jak ktoś się decydował tam, no to musiał się z tym pogodzić.
No ale to dla pacjentów dobrze.
Dla pacjentów tak, no dla lekarzy to gorzej. W innych klinikach to jednak te popołudnia były mieli wolne.
Zapobiec, wyleczyć.
Profesor Tadeusz Krwawicz, nagranie archiwalne z audycji Danuty Bieniaszkiewicz.
Usunąć przyczynę ślepoty. Nie pozwolić, by człowiek do końca swoich dni musiał pozostać niewidomy, bezradny i bezbronny wobec ogromnej próżni i mroku bez granic, bez możliwości poznania świata i wszechświata. Nasze zasadnicze, podstawowe ludzkie prawo musi zawierać prawo do widzenia.
Początkowo klinika ta była w bardzo ciężkich warunkach, bo to było w domu mieszkalnym na Staszyca, na różnych piętrach, także były ciężkie warunki, bo z sali operacyjnej po schodach na noszach się znosiło. Profesorowi Krwawiczowi udało się jakoś przekonać władzę, żeby taki pałacyk przy ulicy Ogrodowej przekazać na klinikę okulistyczną. Po takim sporym remoncie, dostosowaniu do nowoczesnych warunków, jak na te czasy, klinika przeniosła się tam w 1953 roku. Profesor Krwawicz bardzo zajmował się współpracą ze specjalistami z innych dziedzin, między innymi z biochemii profesor Borkowski, profesor Grzycki z histologii, ale też to dzięki czemu ja prawdopodobnie zostałem później okulistą, współpracował z moim ojcem, który był chemikiem. No i okazało się, że miał pośredni wpływ na odkrycie kryoekstrakcji, bo ojciec zainteresował profesora Krwawicza metodą liofilizacji, żeby przechowywać rogówki do przeszczepu. No ale Krwawicz przeszczepiał te rogówki, był bardzo zadowolony i chciał przeszczepiać soczewki. Ale wyjęcie soczewki z oka królika nieuszkodzonej, żeby ją później zamrozić i liofilizować, było bardzo trudne i Krwawicz wpadł na pomysł, żeby to zamrażać już w oku. No i tam takie urządzenie, to mój ojciec był przy tym, taki pręt metalowy przylutowany do małej kolby, oziębiony w mieszaninie suchego lodu i metanolu. I gdy Krwawicz to przytknął do soczewki królika w oku, to jak chciał to oderwać, to okazało się, że przymarzła ta soczewka tak mocno, że cała się usunęła. I on to natychmiast skojarzył z możliwością wykorzystywania u ludzi, bo wtedy przy operacji zaćmy soczewki usuwano pęsetką. To było trudne, ale też często się nie udawało, żeby nie uszkodzić torebki. Kilkunastu, nawet dwudziestu kilku procent mogły być powikłania. No i już po kilku miesiącach prób zostało to zastosowane u ludzi. Opracowano taki tak zwany kryoekstraktor i ciągle stosowano tą mieszaninę suchego lodu i metanolu. Po opublikowaniu tego w literaturze polskiej i angielskiej, zagranicznej też, tutaj bardzo wielu lekarzy przyjeżdżało uczyć się tej metody. W 1959 roku pierwszy raz była zastosowana. Natomiast już od 1980 roku wyparły inne metody, bowiem w tym czasie wprowadzono sztuczne soczewki.
Profesor Krwawicz to legenda.
Profesor Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej. Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.
Symbolicznym jest fakt, że jest członkiem tak zwanego Hall of Fame Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Także na stałe jest wpisany pan profesor Krwawicz do historii światowej okulistyki.
Dlatego nasza klinika ma bardzo duże tradycje.
Doktor habilitowany Tomasz Chorągiewicz, Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej.
Które staramy się kontynuować. Później to było rozwijane również przez profesora Zagórskiego, również teraz profesora Rejdaka. Cały czas musimy nadążać za rozwojem, wprowadzać nowe techniki, nowy sprzęt, cały czas uczestniczyć w badaniach naukowych. To wydaje mi się, że w Lublinie cały czas jest kontynuowane.
W 1991 roku Rada Wydziału mnie wybrała na kierownika katedry i kliniki. Wiedziałem, co trzeba zrobić. Zapraszałem z zagranicy okulistów. W latach 94-95 szereg jako pierwsi w Polsce wprowadzaliśmy nowych metod, jak przeszczepy rąbka rogówki, operacje przeciwjaskrowe z zastosowaniem antymetabolitów i tak dalej. Pierwsi byliśmy też w Polsce, pierwsza klinika, która rutynowo zaczęła stosować od 1994 roku fakonuksylfikację zaćmy.
Profesor Krwawicz prowadził innowacje w leczeniu zaćmy, również interesował się chorobami rogówki. Profesor Zbigniew Zagórski założył pierwszy bank tkanek oka w Polsce. Niedawno obchodziliśmy 30-lecie. Dzięki temu, że klinika nasza ma własny bank tkanek oka, jesteśmy w stanie przeprowadzać dużą ilość przeszczepów rogówki. Łącznie w zeszłym roku przeprowadziliśmy ponad 200 przeszczepów.
W ciągu tych 30 lat bank tkanek oka przekazał prawie 8,5 tysiąca rogówek do przeszczepu.
Grażyna Płaszczewska, kierownik banku tkanek oka.
Co to oznacza? Że tyle osób odzyskało wzrok dzięki temu przeszczepowi lub poprawiła się jakość wzroku. Ponadto oprócz rogówek Lubelski Bank Tkanek Oka przygotowuje również dwie inne tkanki. Jedną z nich jest twardówka, to jest tkanka oczna. W naszych warunkach najczęściej wykorzystywana jako tkanka pomocnicza przy operacji jaskry. Natomiast kolejną tkanką, którą przygotowuje do przeszczepu jako opatrunek biologiczny, jest błona owodniowa. Do tej pory przygotowaliśmy takich preparatów niespełna 9 tysięcy. Średnio w Polsce przeszczepia się około 1,5 tysiąca przeszczepów rocznie. Jest deficyt pobranych tkanek, ponieważ jest dużo pacjentów oczekujących. Dwa razy tyle tych takich aktywnych, którzy oczekują na przeszczepienia rogówki.
Zabieg to był przeszczep rogówki. Gdzieś z pół godziny to trwa. Rano przyjeżdżam, w 12:30 już byłam po zabiegu. To jest właśnie coś, co ma przywrócić wzrok, a jak to się zgoi, no to trudno powiedzieć, bo na razie jest to tak świeże, że nie można niczego opisać. Na razie to jest szaro, buro i ponuro.
A ma pani teraz jakieś zakazy, nakazy, dźwiganie, męczenie? A
oczywiście, nie mogę się schylać, nie mogę dźwigać, nie mogę... Praktycznie to nie powinnam niczego robić, tylko oddychać i krople brać, bo tam tych kropli jest cała masa, cała lista. Także
tak. Rogówka jest, właściwie nie zwracamy na nią uwagę, bo ona jest przejrzysta, pod nią widzimy tęczówkę, ale to jest część ściany gałki ocznej, która jest przezroczysta i jest elementem układu optycznego oka. Dzięki niej widzimy, ona musi być przejrzysta, równą mieć powierzchnię przednią, tylną, równiutko załamywać światło i ogniskować razem z soczewką obraz na siatkówce. I dzięki temu widzimy. Wszelkie choroby rogówki, które powodują jej zmętnienia albo zmiany krzywizny, zdecydowanie ograniczają nam widzenie. Choroby rogówki są no, piątą przyczyną ślepoty na świecie. I to są właśnie takie choroby jak zapalenia rogówki, które mogą być zakaźne, bakteryjne, grzybicze, wirusowe, nawet pierwotniakowe, albo autoimmunologiczne, oczywiście również zespół suchego oka, zmiany kształtu rogówki, ektazje, stożek rogówki, powieki, spojówka, rogówka i film łzowy. To wszystko musi być zdrowe, żeby prawidłowo działało. I mimo, że rogówka jest dosyć prostą budowę, ma do tej pory nie udało się stworzyć sztucznej rogówki i dlatego musimy ją przeszczepiać.
W Polsce obowiązuje ustawa transplantacyjna, obowiązuje zgoda domniemana. Krótko mówiąc, jeżeli ja czy też pani nie złożyłyśmy sprzeciwu za życia, oznacza to, że domniema się, że się jakoby zgadzamy. Dodatkowo rozmawia się z rodziną, czy osoba nie zgłosiła za życia sprzeciwu. W poltransplancie składa się, każdy obywatel RP może złożyć sprzeciw, wysyłając listem swoją wolę, że nie zgadza się na pobranie tkanek i lub narządów po jego śmierci. Istnieje możliwość złożenia takiego sprzeciwu w obecności dwóch świadków na piśmie, przez nich podpisanych, i taki dokument może być, nie wiem, w portfelu czy gdzieś tam przy ciele zmarłego. Lub można własnoręcznie napisać też taką wolę. Nie zgadzam się na pobranie moich tkanek narządów po mojej śmierci i też trzymać w portfelu. One są równoważne, te wszystkie sprzeciwy.
Ponieważ przeszczepy rogówki, to są przeszczepy właściwie najstarsze, skuteczne przeszczepy, które wykonujemy. Już ponad 100 lat mają przeszczepy rogówki. Możemy przeszczepić rogówkę pełnej grubości, ale dążymy do tego, żeby przeszczepić minimalną jej ilość, tylko tą, która jest chora.
W tej chwili to jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Dopiero po 2-3 tygodniach mogę się spodziewać jakiejś takiej...
Jak wszystko przyjęło, tak?
Tak, konkretnie, czy coś tam się dzieje na plus. Światło widzę, ale tak, wcześniej to było tak całkiem kiepsko. Trochę lepiej jest.
No. Zobaczymy. Przyjmie się, będzie tak. Dobrze. Nie?
Koszt całego pobrania, przygotowania, opracowania, wszystkich badań jest skalkulowany na 4,5 tysiąca. to jest koszt jednej rogówki. Tak, oczywiście to jest wszystko na NFZ, tutaj pacjent nie płaci za zabieg operacyjny.
Dla mnie punktem przełomowym to był rok 1979, kiedy zostałem zaproszony przez profesora Naumanna do Tübingi na konferencję, na której mogłem pokazać wyniki naszej pracy nad regeneracją śródbłonka rogówki u człowieka. To była wtedy nowość, bo uważano, że śródbłonek rogówki człowieka się nie regeneruje. Jednak myśmy mogli wykazać, że dochodzi do regeneracji, przy czym jak szybka jest ta regeneracja, to zależy od wieku.
Ale to wcześniej nie wiedziano o tym, czy Państwo opracowali jakieś metody, które przyspieszały?
Nie wiedziano, bo porównywano rogówki starszych ludzi usuwane tam właśnie przy operacjach jakichś z rogówkami królika, kota, z tym, że...
Młodych,
no im wychodziło, że u królików bardzo się to dobrze szybko regeneruje, u kotów gorzej, a u ludzi wcale.
Profesor Gottfried Naumann, obok profesora Krwawicza, to niezwykle ważna postać dla lubelskiej okulistyki. Ponieważ był taki okres związany z sytuacją polityczną, ze stanem wojennym, że po, można powiedzieć, złotym okresie Krwawicza nastał stan wojenny, problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne i lubelska okulistyka była w zapaści.
To dla okulistyki polskiej te lata 80. to był bardzo niekorzystny okres. Bo na świecie, na zachodzie był bardzo szybki postęp. A u nas to się zatrzymało właśnie jeszcze na krioekstrakcji. Profesor Krwawicz przeszedł na emeryturę w 80 roku i to był dla niego dobry moment, bo później by już jednak się ta metoda była wycofywana. W 2006 roku ja zrezygnowałem już z prowadzenia katedry, mimo że jeszcze mogłem przez 6 lat prowadzić, no, ale było już 3 takich wyróżniających się kolegów. Już jeden już miał habilitację, drudzy tam pozostali, tam wkrótce kończyli. No i po mojej rezygnacji jeszcze tam przez kilka lat w klinice pracowałem jako profesor, ale ci koledzy robili habilitację, później uzyskali tytuły profesorów.
Mówi pan o obecnych 3 kierownikach klinik.
Są 3 kliniki. Myślę, że to jest jakaś pewna konkurencja, ale to raczej stymuluje do cięższej pracy. Dawniej były trochę takie feudalne stosunki w klinikach. Był kierownik, o wszystkim decydował, kogo tam chciał coś mu pozwolić, to pozwalał, w części nie pozwalał tego, co tam jakby się rozwijali. No, ja miałem inne podejście, uważałem, że im więcej się nauczą, to i na mnie to będzie jakoś pozytywnie wpływać. No i to była metoda, myślę, skuteczna, bo równo w leczeniu jaskr, w witrektomiach profesor Mackiewicz i profesor Rejdak, w jaskrze profesor Żarnowski. Fakoemulsyfikacja to we wszystkich klinikach i to jest też na wysokim bardzo poziomie. Przeszczepy rogówki, także to jest rozwijane. Tutaj też profesor Rejdak jest takim, myślę, osobą, która takie najnowsze metody wprowadza, ma też dobre kontakty za granicą, dzięki temu ten sprzęt tutaj jest czasem wstawiany na próby, czasem wypożyczany, ale często też testowany, także to wszystko korzystnie wpływa moim zdaniem na to, że kliniki lubelskie w dalszym ciągu należą do wiodących w Polsce.
Moje nawet pierwsze lata rezydentury na okulistyce głównie poświęcałem badaniom naukowym. Pracowałem wtedy pod kierunkiem pana profesora Jerzego Toczołowskiego. Bardzo dobrze wspominam ten okres, ponieważ wtedy wiele nurtów i kierunków badawczych dopiero się rodziło w okulistyce i Polska, mimo że był niedostatek sprzętu, niedostatek różnego rodzaju możliwości, wiemy, że badania naukowe są uwarunkowane finansowaniem, to jednak udało mi się bardzo szybko skontaktować z placówkami niemieckimi i to koledzy z Niemiec wykazali duże zainteresowanie tym, co my tutaj w Lublinie robiliśmy. I stąd liczne zaproszenia i wyjazdy, szczególnie do Niemiec. I wróciłem do Lublina w zasadzie przygotowany do pracy jako chirurg. Stąd do dziś odwiedzają nas koledzy, publikujemy wspólnie 3 niemieckich profesorów. Pan profesor Gottfried Naumann, pan profesor Eberhard Zrenner i pan profesor Anselm Junemann są doktorami honoris causa naszej alma mater lubelskiej.
Okulistyka była, gdy kończyłem studia, wśród jednej ze specjalizacji, o której myślałem.
Kierownik kliniki chirurgii siatkówki i ciała szklistego, profesor Jerzy Mackiewicz.
Rzeczywiście gdzieś słyszało się wiele o słynnej szkole lubelskiej okulistyki i tak naprawdę taki dość ważny moment był, kiedy miałem pierwsze seminarium, to było na 6 roku, czyli skończyliśmy studia i na to seminarium weszła w nienagannie białym wykrochmalonym fartuchu bardzo elegancka pani profesor Barbara Schwarz-Krwawicz i powiedziała rzecz, o której myśmy nie mieli pojęcia, mianowicie powiedziała, że okulistyka to jest specjalizacja chirurgiczna, a myśmy wszyscy przez lata myśleli, że okulistyka to krople. No i to mnie tak ujęło wtedy, w tym momencie. No i dalej losy się potoczyły tak, że chociaż o miejsce w klinice było bardzo trudno, no to chyba miałem szczęście i praktycznie po skończeniu studiów rozpocząłem już staż i byłem zatrudniony w klinice okulistyki, czyli wiele, wiele lat temu, prawie 40 lat temu. Ale to była bardzo dobra decyzja. To jest pasja, to jest w zasadzie główna rzecz, którą ja w życiu robię. No oprócz, wiadomo, jakichś innych przyjemnych, to w zasadzie my jesteśmy zajęci głównie pracą i myśleniem o pracy i pacjentami i konferencjami. No to jest życie, to jest właściwie główne życie. Po osiągnięciu jakiegoś takiego poziomu, prawda, gdzie ta samodzielność była wystarczająca, no to naprawdę wielu osobom na pewno pomogłem. Ciało szkliste to jest ta galareta w środku oku. Mówimy o części tylnej gałki ocznej, bo z przodu jest rogówka przejrzysta, potem jest soczewka. O soczewce dużo ludzi wiedzą, bo są operacje zaćmy. A to wszystko, co my robimy, to jest jeszcze głębiej. Ciało szkliste, galareta, która wypełnia oko i siatkówka, najbardziej wewnętrzna warstwa gałki ocznej, a jednocześnie bardzo ważna, jeśli chodzi o funkcję widzenia. Usuwam ciało szkliste i dalej mamy siatkówkę i rozwiązujemy problem siatków. Na przykład odwarstwienie siatkówki, które jest bardzo częstym schorzeniem wciąż, czyli dochodzi do niego w ten sposób, że powstaje otwór w siatkówce, w słabszym jakimś miejscu, w zwyrodnieniu, płyn podpływa pod siatkówkę i ją unosi, odwarstwia. I jak dojdzie do centralnej części tak zwanej tej plamki żółtej, no pacjent traci widzenie. I my musimy, najlepiej jeśli wcześniej to wykryjemy, operować wcześniej, jeśli nie to i w takich stadiach, i musimy tą siatkówkę jakby z powrotem przyłożyć swoimi metodami, umiejętnościami, przykleić. O tak. Jeśli to zrobimy, no to dochodzi do poprawy widzenia.
A to ciało szkliste co?
Nie ma go, nie ma tej galarety, ale w to miejsce w czasie operacji, w czasie witrektomii cały czas jest podawany płyn do oka. Natomiast na zakończenie gałka jest wypełniona tym płynem lub gazem, lub olejem silikonowym, w zależności od tego, jaka jest potrzeba na koniec operacji. Natomiast wtórnie cały czas wokół jest produkowana ciecz wodnista. To już jest woda, tak powiedzmy, no i ona wypełnia tą gałkę. Także nie ma tam, że jak to usunęliśmy, to się oko zapadnie.
Obawiam się, że zostałem przypadkowo okulistą.
Profesor Tomasz Żarnowski, kierownik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry.
Jak byłem na 6 roku, to okulistyka jest taką rzeczą, przedmiotem dosyć niszowym. Ja pamiętam, jak mój taki pierwszy nauczyciel jeszcze czasie studiów i ja mu zakomunikowałem o moim wyborze, to mnie starał się odwieść od mojego wyboru, mówiąc, że aby być okulistą, czyli aby dobierać okulary lub wyciągać drzazgi z oczu, nie trzeba mieć studiów. Więc było bardzo takie zdanie, że nie jest to pełna medycyna, ale na szczęście wtedy jak wybierałem tą specjalizację, to okulistyka weszła na takie tory bardzo szybkiego rozwoju. I właśnie profesor Zagórski był tym takim prekursorem, nestorem, takim łącznikiem z Zachodem i wprowadził nowoczesną okulistykę. I okazało się, że okulistyka przeszła przez kolejne 10-15 lat niesamowicie szybki rozwój. I jakby to był dobry wybór na koniec. Ja jestem kierownikiem kliniki diagnostyki i mikrochirurgii Jaskry. Jaskra robi kilka procent okulistów w Polsce. Jest to choroba ciężka, podstępna. Odbiera wzrok w sposób podstępny. Nie można odzyskać już utraconego wzroku. Przez to, że jest to taka ciężka choroba, to powstają kliniki profilowane, żeby się tylko jaskrą zajmować. Natomiast zaćma to jest główna przyczyna ślepoty na świecie. Ale na szczęście ślepoty, którą da się usunąć, są tylko kwestie finansowe, organizacyjne, ale kiedy operujemy zaćmę, odzyskujemy wzrok, czyli poprawia nam się widzenie. Nic nie staje się w sposób nieodwracalny, odwrotnie niż z jaskrą, kiedy utrata jest już nieodwracalna. I dlatego w tym drugim przypadku bardzo ważne jest szybkie działanie. Niestety bywa tak bardzo często, że nie ma żadnych objawów. Więc musimy zwracać uwagę na pewne kwestie. Pierwsze to jest, czy w naszej rodzinie ktoś ma jaskrę. Jeśli ma, musimy się koniecznie po 50 roku życia zbadać. Wszelkie problemy z widzeniem muszą być wyjaśniane u okulisty. Na zasadzie badań profilaktycznych jesteśmy w stanie wykryć wczesną jaskrę. I kiedy ona już jest, należy leczyć profesjonalnie, czyli leczenie farmakologiczne, jako pierwszy etap, kiedy nie pomaga leczenie laserowe lub też leczenie chirurgiczne. To jest ogólnie choroba nerwu wzrokowego, ponieważ dochodzi do charakterystycznego zaniku nerwu wzrokowego i dzieje się to z rozmaitych przyczyn, ale głównym czynnikiem, który możemy modyfikować, jest ciśnienie wewnątrzgałkowe. I my to ciśnienie możemy obniżać. I obniżamy, tak jak powiedziałem, kroplami, laserowo lub chirurgicznie.
Studiując medycynę na Akademii Medycznej w Lublinie, a obecnie jest to Uniwersytet Medyczny w Lublinie, bardzo szybko zainteresowałem się wszelkimi projektami i działalnością naukową. Swoją pasję realizowałem w Katedrze i Zakładzie Farmakologii pod kierownictwem pana profesora Zdzisława Kleinroka. I właśnie farmakologia spowodowała, że zainteresowałem się okulistyką, ponieważ na farmakologii badałem te same procesy, które zachodzą zarówno w mózgu i centralnym układzie nerwowym, jak i samej siatkówce oka, która jest częścią mózgu. I idąc od farmakologii, zainteresowałem się farmakologią siatkówki i drogi wzrokowej i uznałem, że będzie to bardzo ciekawa dziedzina kliniczna. Ja myślę, że badania nad nowymi terapiami neurodegeneracji w siatkówce i tu przypomnę taką medialnie bardzo znaną tabletkę na jaskrę. To jest cytykolina. Jest to w tej chwili przyjęta na świecie uzupełniająca terapia jaskry. Jest to moja habilitacja, projekt, który zarówno w formie habilitacji i badań na całym świecie prowadzonych, bo przypomnę, że dużą część badań prowadziłem w Niemczech, w laboratoriach w Tybindze i w Erlangen, Jest to metoda uznana, lekarze cyty kolinę w formie doustnej zapisują na całym świecie. Jako neurofarmakolog spotkałem się z cytykoliną jako lekiem w udarach mózgu, czyli ciężkich chorobach zagrażających życiu. Natomiast to ja pierwszy powiedziałem, że profil tego leku bardzo nadaje się i pasuje w cudzysłowie do choroby przewlekłej, wolno przebiegającej, jaką jest jaskra. I to myśmy tu w Lublinie piersi zastosowali cytykolinę w formie tabletki, bo wtedy była ona uznana tylko i wyłącznie jako terapia domięśniowa w iniekcjach. To myśmy zrobili tutaj tabletki, myśmy pierwszych pacjentów leczyli i opublikowaliśmy 10 publikacji na poziomie światowym. Współczesna chirurgia oka to tak zwana mikrochirurgia. Polega na wykorzystaniu mikroskopu operacyjnego, który jest sprzętem bardzo zaawansowanym technologicznie. Obecnie wciąż są w użyciu mikroskopy optyczne, ale też coraz bardziej wchodzi mikroskopia cyfrowa. Takim rzeczywiście progiem, który chirurg podczas szkolenia musi przejść, to jest praca w takiej wirtualnej rzeczywistości, ponieważ zarówno pozycja skłania do tego, że siedzimy wyprostowani, patrzymy w przyrząd optyczny, natomiast operujemy przy pomocy rąk w pozycji nad głową pacjenta, natomiast te ręce widzimy w ten sposób. Szkolenie mikrochirurga polega na tym, żeby przygotować go do pracy w wirtualnej rzeczywistości, ponieważ ręce, które spoczywają w zasadzie na poziomie oczu pacjenta dosyć nisko, widzimy przed sobą w mikroskopie. Musimy przyzwyczaić mózg do tej zmiany, do tej różnicy, żeby ruchy były bardzo precyzyjne nad okiem pacjenta, a de facto były obserwowane przed i na wprost. Do tego w tej chwili wykorzystujemy symulatory, ćwiczenia na plastikowym oku czy na oku zwierzęcym, zanim zaczniemy rzeczywiście pracować z pacjentami.
Proszę wiedzieć, że pomimo, że tyle lat operuję, to wciąż są przypadki, które są tak trudne i tak wymagające decyzji, no precyzji swoją drogą, ale ten czynnik emocjonalny gdzieś się pojawia. To mój styl życia jest taki, że ja żadnych jakichś cięższych prac nie wykonuję, no niestety tych domowych również, jakiś tam młotek, piłowanie, stukanie, to nie wchodzi w rachubę, bo po prostu no chodzi o jakieś takie zagrożenie urazem, prawda, najbardziej.
Znaczy, chodzi o dłonie.
Chodzi o dłonie, chodzi o ręce, tak, tak, no i cóż, no nie dźwigam też oczywiście, jak pracuję, no to nie mogę jednego dnia gdzieś wieczorem dźwigać jakichś strasznych ciężarów, bo wtedy na drugi dzień te ręce rzeczywiście mogłyby się... Trzeba dbać o te ręce, trzeba dbać. No ja też nie piję kawy rano, to jest oczywiście jakiś taki nawyk od kiedy przyszedłem do pracy, bo jest taka pewna zależność, że po kawie szczególnie mocnej może być ten tremor. Jakby się przyzwyczaiłem, że nie muszę, być może, że nic by się nie działo, a kawę raczej wieczorem piję. My musimy dbać o ręce, żeby też te mięśnie nie były przeciążone. Zawsze mam przy operacji ręce w jakiś sposób, my siedzimy przy operacji, przez mikroskop operujemy, mamy te ręce jakoś wsparte, no ale mimo wszystko one muszą być bardzo takie swobodne, delikatne, niezmęczone.
W Lublinie, a szczególnie mam na myśli lubelską okulistykę, istnieje wieloletnia tradycja rozpoczęta przez pana profesora Zbigniewa Zagórskiego. Myśmy od wielu lat organizowali różnego rodzaju kongresy, sympozja. Ostatnio również był bardzo duży kongres międzynarodowy w Lublinie, odwiedzony przez około 100 lekarzy z Ukrainy. Gościliśmy również panią doktor nauk medycznych Marinę Gupanową i jej asystentkę z Charkowa. Słuchaliśmy bardzo ciekawych wystąpień z Charkowa. Jednocześnie w kuluarach dowiedzieliśmy się, że w tej chwili oddział okulistyki Szpitala Wojskowego nie posiada sprawnego mikroskopu operacyjnego.
Hello everybody, my name is Dr. Marina Gupanova. Recently we have had major problem with our microscope.
Pani doktor Marina Gupanova z oddziału okulistyki Szpitala Wojskowego w Charkowie podkreśla, że w tej chwili mają tam bardzo stary sprzęt, stary mikroskop, który często ulega uszkodzeniu. My jako Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich i środowisko lubelskiej okulistyki chcemy kolegom z Charkowa pomóc. Mikroskop może kosztować niebotycznie dużo, ale taki optymalny, który w tej chwili by na pewno pomógł w Charkowie, cena orientacyjna to jest 500 000 zł.
No, to dużo ludzi jest.
Ale soczewki mierzyła pani?
Soczewki są już
wymierzone.
Wymierzone.
A, dobra, okej.
Okay. Ja soczewki... jednej osoby chyba jest, ale to jeszcze tej osoby nie ma.
Bo tutaj dzisiaj będzie 11 osób do zaćmy, do operacji zaćmy. Na razie przyszły 3.
Zaraz będzie pani badać, dobrze? Już tam będzie pani badać.
Jadę na salę operacyjną. Będziemy operować. Właśnie perforację gałki ocznej. W wyniku choroby autoimmunologicznej, reumatoidalnego zapalenia stawów, u pana doszło do ścieńczenia i powstania, no mówiąc obrazowo, dziury w rogówce. I musimy tą dziurę zatkać. To jest na tyle mała dziura, że spróbujemy właśnie dzięki naszemu bankowi tkanek oka. Nie mamy tylko rogówek, ale również błony ogonowe.
Można powiedzieć, że oko to jest takie okienko, przez które możemy zajrzeć w sposób nieinwazyjny w głąb organizmu, ponieważ patrząc na wszystkie struktury oka odczytujemy, co się może też dziać w innych narządach, w nerkach, w wątrobie, nadciśnienie, cukrzyca, także tutaj wchodzi w grę cała medycyna. Oczy to dla mnie zwierciadło stanu zdrowia całego organizmu. Przybywa pacjentów, my mamy w tej chwili taką sytuację, jako prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich ja analizuję sytuację w całym kraju. Około 500 000 osób oczekuje na pierwszą wizytę u okulisty. Tak jest przeładowany system, czyli 500 000 czeka. Jest to oczekiwanie wielomiesięczne. Poza tym wiemy, że społeczeństwo się starzeje. Tak zwane pokolenie baby boomers. W tej chwili wchodzi już w taki wiek, gdzie pojawiają się choroby oczy, zaćma, jaskra, schorzenia plamki. I tych pacjentów będzie przyrastało w bardzo szybkim tempie z roku na rok. Natomiast mamy ponad 3000 okulistów, znaczna grupa przed emeryturą i stąd jest rzeczywiście problem, kto będzie tych pacjentów leczył. Dlatego ważna jest edukacja, szkolenie nowych kadr po to, żeby w przyszłości miał kto nas leczyć. U dzieci z kolei jest to zjawisko korzystania z tych ekranów, telefonów, komputerów. My wiemy, że 2-3 godziny w świetle dziennym, naturalnym, to jest naturalna profilaktyka przed rozwojem krótkowzroczności. Poza tym takie zjawiska jak właśnie praca wzrokowa powinna wiązać się z odpoczynkiem według reguły 3:1, czyli 45 minut pracy i 15 minut odpoczynku. Nie tak, pracy? Staram się tak robić. Nie no, patrzę w dal, idę na spacer albo patrzę przez okno. Przez 15 minut nie skupiam wzroku ani na druku, ani na komórce czy na jakimś komputerze. Oczy są piękne, są bardzo różnorodne, hipnotyzujące, ale też bywają zimne i okrutne. Na pewno oddają w dużej mierze charakter człowieka i jego osobowość.
Halo?
Dzień dobry, z Radia Lublin Magda Grudniewska.
A dzień dobry, witam.
Chciałam zapytać po tych kilku tygodniach, jak wzrok, jak oczy, jak operacja?
Oj, super. Super, moja droga, jak chodziłam prawie całe życie w okularach i to takich jak rdzenka od butelek, tak teraz mam tylko minus, mi powiedzieli, będę miała 3, no i jak mi na kontroli włożyła minus 1, żebym czytała, to było super. A teraz sobie chodzę bez okularów i wszystko widzę. Żarówki sobie załatwiam, bo jak na dwór wychodzę, to jeszcze tak się źle czuję bez okularów, wie pani. No, tak się czuje człowiek jak nagi. Nie da się opisać. Jak ktoś tego nie przeżył, to sobie nie wyobraża. A ile było, Boże, chciałam, rano wstaję, pierwsze co szukam okularów. Później krople spuszczać, ręce lecą, żeby okulary zdjąć. A to nie trzeba.